Panie i panowie, jesteśmy w Nysie, wracamy do źródeł. Byliśmy już pod niebem Ukrainy za sprawą ukraińskiego zwiadu wnet i Pawła Bobołowicza, a teraz przenosimy się pod niebo Francji. Zbigniew Stefanik po drugiej stronie łączy. Witam serdecznie, panie Zbigniew, kłaniam się. No właśnie, rzecz bardzo istotna, bo patrząc na to, co dzieje się na północy Afryki, ale również na Bliskim Wschodzie, ta niestabilność może przerażać Europejczyków. Zmarł 97-letni prezydent Tunezji i okazało się, że to był, patrząc w historyczne przekazy, w informacje, pierwszy prezydent Tunezji, który został demokratycznie wybrany. Panie Zbigniewie, czy to może zwiastować, że Tunezja staje się krajem nieprzewidywalnym, mniej stabilnym?
Faktycznie, tak może być. Jeśli pan pozwoli, to powtórzę kilka faktów. Otóż faktycznie wczoraj 92-letni prezydent Tunezji, Bézi Kaït Essebsi, zmarł w szpitalu. Prezydent już 27 czerwca tego roku doznał tutaj wylewu i był tutaj hospitalizowany. Tak więc to jego śmierć nie jest zaskoczeniem, ponieważ jego stan zdrowia był bardzo zły, był bardzo poważny. Jednakże był to pierwszy prezydent Tunezji wybrany demokratycznie, który doszedł do władzy po tak zwanej wiośnie arabskiej, czyli wydarzeniom z lutego, marca 2011 roku. Faktycznie Tunezja, o ile obecnie stanowi swego rodzaju witrynę, no właśnie, państwa muzułmańskiego, które może być państwem przechodzącym okres transformacji demokratycznej, o tyle jest to państwo, które jest zagrożone niestabilnością polityczną, albowiem trwają w tym kraju spory społeczno-polityczne, które dawają się we znaki zarówno rządzącym, jak i mieszkańcom, albowiem dochodzi w tym państwie co kilka miesięcy do wielotysięcznych demonstracji. Jest to również państwo, które zmaga się ze zjawiskiem szeroko pojętego islamizmu. Otóż po tak zwanej czarnej dekadzie w Algierii islamiści algierscy schronili się właściwie na pograniczu tunezyjsko-algierskim i dawają się we znaki. Ostatni zamach w tym kraju, w Tunezji, miał miejsce 27 czerwca tego roku. Jest to kraj, który również przechodzi niestabilność polityczną, albowiem na tym etapie krajem tym rządzi partia, którą można by było porównać do partii Erdoğana w Turcji. Jest to partia, która jest to prawda partią muzułmańską. Niektórzy mówią o niej o partii umiarkowanych islamistów, jednakże partia ta przeprowadza szereg istotnych reform. Jedna z tych reform to możliwość liczenia dla kobiet w Tunezji. No, jeśli chodzi o świat muzułmański, to jest to naprawdę postępowa decyzja, albowiem no, w krajach muzułmańskich kobiety w większości państw nie mają prawa do dziedziczenia. Tak więc jest to kraj, który faktycznie dla państw zachodnich, z punktu widzenia Europy Zachodniej, stanowi swojego rodzaju witrynę, jak już wspomniałem. Czyli jest to kraj, który ma być dowodem na to, iż kraj muzułmański może być jednocześnie krajem demokratycznym. Jednakże no faktycznie brak jasnego przywództwa w obozie politycznym zmarłego prezydenta Tunezji, jak i również niestabilność polityczna, jak również wybory, które odbędą się w Tunezji jeszcze w tym roku, parlamentarne, następnie prezydenckie, każą się niepokoić o sytuację w tym państwie, albowiem faktycznie islamiści uderzają bardzo często w to państwo. Wiadomo, iż po klęsce militarnej na Bliskim Wschodzie państwo islamskie przenosi swe struktury do państw Sahary. Mowa o takich państwach jak Burkina Faso, na przykład Mali, ale nie tylko przecież. Tunezja również jest często teatrem operacyjnym dla grup islamistycznych, wszak nie tylko wywodzących się z Daesh, ale właśnie grup, które, jak wspomniałem, wywodzą się z tego okresu czarnej dekady, algierskiego okresu. Grupy te zamroziły się po roku 2002, czyli po tym okresie zakończenia wojny domowej w Algierii i faktycznie no, czekają na dogodny moment, aby zaatakować. Głównym dochodem tego państwa, akurat dochodem gospodarki tunezyjskiej, przepraszam, to oczywiście turystyka. Tak więc zamachy terrorystyczne, które uderzają w Tunezję, powodują no, jednocześnie, iż osłabia się atrakcyjność tego państwa, jako państwo turystyczne, być może również niestabilność polityczna spowoduje, iż islamiści spróbują przejąć władzę w tym kraju drogą całkiem legalną i demokratyczną. Przypominam, iż w Algierii kilka tygodni temu islamiści przejęli parlament algierski, bowiem przewodniczącym parlamentu w sposób całkowicie demokratyczny i legalny stał się islamista, czyli członek reprezentujący klub parlamentarny, koalicyjny klub parlamentarny trzech ugrupowań islamistycznych. Tak więc sytuacja każe tutaj niepokoić się o tutaj wydarzenia, które mogą mieć miejsce. Przypominam, iż Algeria to nadal kraj niestabilny. Już tutaj abstrahując od Tunezji, mówiąc o tym regionie, Algieria pozostaje krajem niestabilnym. Tak więc tutaj sąsiad algierski z pewnością stanowi zagrożenie dla stabilności w Tunezji. Oczywiście Libia to również kraj, gdzie trwają starcia pomiędzy siłami samozwańczego marszałka Haftara z siłami rządowymi w Tripolisie. Tak więc region jest niestabilny, będzie trzeba obserwować wydarzenia w tym regionie, ale trudno na tym etapie wywnioskować, jakie są zdanie polityczne, które mogłoby doprowadzić do stabilizacji tego regionu. Oczywiście niestabilność tego regionu stanowi zagrożenie dla Europy. Chodzi tutaj również o kwestie migracyjne, które być może znowu staną się kłopotem, jeśli miałoby dojść do destabilizacji Tunezji, czy też pogorszenia już bardzo złej sytuacji polityczno-społecznej w Algierii. Tak więc tutaj zachęcam komentatorów do obserwowania tego regionu, albowiem to, co dzieje się w Afryce Północnej, bezpośrednio wpływa na to, co dzieje się w Europie. Kwestie gospodarcze to oczywiste, albowiem kraje Afryki Północnej są partnerami gospodarczymi zachodniej Europy, ale również tak kwestie związane z kryzysami migracyjnymi. Przypominam, taki największy kryzys miał miejsce w roku 2015. Być może więc destabilizacja tego regionu geopolitycznego doprowadzi do kolejnego kryzysu w przyszłych tygodniach bądź miesiącach. Jednakże na tym etapie Tunezja szuka sobie nowego przywódcę. Prezydent Essebsi to długoletni współpracownik Burgiby, czyli ojca niepodległości tunezyjskiej. To adwokat, to wreszcie, jak już wspomniałem, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent tego państwa. Tak więc czy Tunezja zdoła pozostać na tym szlaku demokratyzacji, jak i również pozostanie ona państwem uznanym za państwo liberalne i postępowe w świecie muzułmańskim po odejściu Essebsiego, no to wydarzenia, które będą miały miejsce w następnych tygodniach, miesiącach pokażą, a z pewnością pokażą to już wybory parlamentarne i prezydenckie, które odbędą się w najbliższym czasie w Tunezji.
Zbigniew Stefanik spod nieba Strasburga. Panie i panowie, Radio Wnet wraca do źródeł. Poranek piątkowy z Nysy, twierdza Nysa. Panie i panowie, Zbigniew Stefanik, jeszcze weekendowo, tak w telegraficznym skrócie, 90 sekund, może 2 minuty, panie Zbigniewie, ponieważ zastanowiła mnie ta informacja, jak z Pałacu Elizejskiego mogło zniknąć kilkadziesiąt historycznych artefaktów, w tym tron i wielki stół jadalny z epoki. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Ktoś już coś wie?
Otóż w tej sprawie trwa śledztwo, jednakże informacja ta no nie jest główną informacją, która pojawiła się w mediach francuskich, albowiem media francuskie obecnie żyją aferą finansową, która trwa nad cekwaną tak zwane Durizigate, jak i również decyzją francuskiego rządu o tym, aby wprowadzić we Francji możliwość posiadania dzieci metodą in vitro dla żeńskich par jednopłciowych. W tej kwestii francuski rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw dotyczących bioetyki. Parlament z pewnością będzie debatował nad tą ustawą. Stanie się to już, z tego co wiemy, we wrześniu tego roku. Jednakże faktycznie kwestie związane z bioetyką, jak i również z możliwością dostępu metody in vitro dla żeńskich par jednopłciowych, no, powoduje nas cekwaną wiele kontrowersji i otwiera nową debatę w kwestiach obyczajowych. Taka debata miała miejsce w roku 2013, kiedy na cekwaną wprowadzono tak zwane le mariage pour tous, czyli małżeństwo dla wszystkich, umożliwiające parom jednopłciowym zawierania małżeństw. Tak więc być może taka sama debata przetoczy się przez Francję już jesienią tego roku. Jednakże faktycznie media francuskie już komentują te wydarzenia i przygotowują się na możliwe kontrowersje, które nastąpią już po wakacjach.
Zbigniew Stefanik. Panie Zbigniewie, usłyszymy się dokładnie za tydzień. Poliolog, korespondent Radia Wnet, człowiek, w którym bije serce Radia Wnet pod niebem Francji. Dziękuję pięknie za korespondencję. Pozdrawiam najserdeczniej.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również.
Panie i panowie, Radio Wnet, jest godzina 8:46.
radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
Radio Wnet podczas tych sentymentalnych powrotów do źródeł obserwuje, jak Polska przebudowuje się, jak Polska się rozwija. Ważnym elementem tych naszych opowieści, gdy mowa o Raciborzu, Kędzierzynie, Koźlu i Nysie, jest budowa tego suchego zbiornika, gdzie w Raciborzu Dolnym. No i byliśmy z naszą platynową ekipą na terenie tej inwestycji.
Pojedziemy tu.
No dobra, no to będzie off-road, panowie.
Okej. Okay. Gdzie teraz jesteśmy, panie Stanisławie?
Jesteśmy na Zaporze Czołowej.
Powstającego zbiornika Racibórz Dolny. Jest to jeden z kluczowych obiektów. Mówimy tutaj o zaporach, a nie o obwałowaniach, co też jest dość istotne, jeżeli rozmawiamy o gospodarce wodnej w ogóle. Tak jak można zobaczyć, zapora jest nasypem z kruszyw rodzimych. Przygotowana została ona odpowiednio, tak aby móc piętrzyć wodę w zbiorniku na wypadek katastrofalnych wezbrań i powodzi na rzece Odrze. W tej chwili zmierzamy w kierunku budowli przelewowo-spustowej, czyli jednego z głównych frontów robót na całym obszernym 26-kilometrowym placu budowy. Obiekt, który za chwileczkę zobaczymy, jest jednym z najważniejszych dla całej tej inwestycji, ponieważ to właśnie od jego funkcjonowania w niedalekiej przyszłości będzie zależało sprawne działanie całego zbiornika i możliwość przechwytywania fali powodziowej.
Radia Wnet w aucie terenowym. Objeżdżamy ten plac budowy, o którym opowiadaliśmy w poranku Wnet z Raciborza. Pani Linda Hoffman, rzecznik prasowy Polskich Wód Gliwickich. Ważne pytanie, ile tej wody ten zbiornik na wypadek powodzi, na wypadek kataklizmu, chociażby takiego jak w 1997 roku, jest w stanie pomieścić?
Zbiornik, jeżeli chodzi o swoje możliwości, został zaprojektowany i obmiarowany dla możliwości zgromadzenia tutaj 185 milionów metrów sześciennych wody. A zatem daje to nam jasne wyobrażenie, jeżeli spojrzymy na ten aspekt o wiele szerzej, ponieważ jest to zdecydowanie ogrom wody, która w tym zbiorniku się zmieści, tak aby móc spłaszczyć, zniwelować falę powodziową właśnie na rzece Odrze. A w tej chwili przed nami już budowla przelewowo-spustowa, widok z góry tej budowli, gdzie wciąż trwają prace. Zrobimy sobie tutaj przystanek, wysiądziemy na chwilkę z samochodu. Bardzo proszę o założenie kasków, kamizelek.
Teraz na placu wielkim budowy opowiadamy, wędrując z Radiem Wnet, o tym, że rzeczywiście ta Polska rozrasta się, jest w przebudowie, powstają niezwykłe inwestycje. Dzisiaj w tym suchym zbiorniku w Raciborzu, styczeń 2020, wreszcie będzie on dany do użytku. No i nasz gość, dobry duch tej wyprawy, pani Linda Hoffman, witam serdecznie raz jeszcze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I to będzie serce tego.
Tak, obiekt, przed którym znajdujemy się w tej chwili, czyli budowla przelewowo-spustowa, jest to jeden z kluczowych elementów powstającego zbiornika Racibórz Dolny. To właśnie tutaj będzie zatrzymywana fala powodziowa, napór wód z koryta rzeki Odry, które wpłyną do zbiornika już po jego ukończeniu. Elementy, które widzimy w tej chwili, są to zasuwy, które są tutaj właśnie posadawiane przez wykonawcę, przez konsorcjum firm Budimex i Agromen SA. Tutaj właśnie te prace są kontynuowane w tej chwili. Poza tymi zasuwami, które tutaj widzimy, będzie się znajdowało również posadowione przęsło żeglugowe, które będzie umożliwiało swobodny przepływ, bo cała jakby rzecz w tym, że już wkrótce to tutaj zostanie przełożone koryto rzeki Odry, a zatem wody tej rzeki będą przepływały właśnie przez ten kluczowy element.
Powiedziała pani taką rzecz, pani Lindo, że jeszcze kilka dni temu przechodziła pani swobodnie.
Tak, dokładnie tak. To świadczy tylko i wyłącznie o postępie wykonywanych tutaj prac, które cieszą inwestora, ponieważ chodzi nie o to, żeby budować zbiornik, lecz o to, żeby go zbudować jak najszybciej i tym samym zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom trzech nadodrzańskich województw.
Na solidność możemy być pewni?
Ja myślę, że jak najbardziej tak. Zresztą jeżeli spojrzymy na sam montaż tej inwestycji, na strukturę tej inwestycji, zaangażowanych w jej realizację jest kilka kluczowych podmiotów. Między innymi nadzór inwestorski, tak, czyli służby inżyniera kontraktu, które na bieżąco dokonują weryfikacji czy to stosowanych materiałów do budowy, czy technologii wykonania. Mhm. Także tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek pomyłkach czy o zastosowaniu niewłaściwego materiału budzącego jakąkolwiek wątpliwość inwestora. Z uwagi na to, że to bezpieczeństwo jest tutaj klucz tematu, my musimy mieć pewność, że ten zbiornik wytrzyma nadchodzące katastrofalne fale powodziowe.
Rzecz bardzo ważna. Cofając się historycznie, jeszcze kilkanaście lat temu tutaj były dwie miejscowości, dwa sołectwa.
W czasie zbiornika posadowione były dwie miejscowości, dwa sołectwa, Ligota Tworkowska oraz Nieboczowy. Z uwagi na montaż tej inwestycji konieczne było wdrożenie programu przesiedleń, czyli zapewnienie mieszkańcom, blisko 600 osobom, które zamieszkiwały czaszę zbiornika, zapewnienie nowych, bezpiecznych siedzib do życia. Proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy ktoś nie przeżył żadnej powodzi czy też wezbrania, nie był zagrożony jego majątek, nie ma realnego pojęcia, jak to wygląda. Natomiast mieszkańcy właśnie tutaj, w tych dwóch sołectwach, oni ze zjawiskiem powodzi byli, można powiedzieć, zżyci. Dla nich nie było zaskakujące to, że w sytuacji na przykład wiosennych roztopów, czy lipcowych opadów deszczu, czy też jesiennych, wody odryw zbierają i to właśnie w okolicy ich domów woda znajduje naturalne rozlewisko, tworząc polder. Wtedy dla tych ludzi jasne było to, że należało żywy inwentarz wyprowadzić na wyższą kondygnację budynku, co cenniejsze rzeczy również tam zgromadzić i poczekać, aż woda opadnie. Wówczas przystępowali ci mieszkańcy do prac porządkowych czy też remontowych, po czym żyli dalej. Oczywiście ciężko dopatrywać się tutaj komfortowej sytuacji dla nich, natomiast te wezbrania nie były dla tych mieszkańców zaskakujące. Aż do 1997 roku, kiedy przyszła ta katastrofalna fala wezbraniowa i okazało się, że ta wyższa kondygnacja dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swojemu dobytkowi nie jest wystarczająca. Wówczas okazało się, że budowa tego zbiornika jest po prostu niezbędna dla tego terenu.
Mówimy o gospodarce wodnej, hydrologicznej w Polsce i pani Lindo, możemy powiedzieć o pewnym paradoksie, bo z jednej strony, jak są powodzie, no to doświadczaliśmy tych katastrof wodnych w dwój albo w trójnasób. Z drugiej strony doskonale wiemy, że poziom wód zdecydowanie obniża się i zasobność wody, co może wielu słuchaczy czy słuchaczki zaskakiwać Radia Wnet, jest mniej więcej na poziomie Egiptu. Więc w związku z tym jest pytanie, czy, bo też podnoszą się głosy włodarzy lokalnych samorządów wokół tej inwestycji, czy też będzie zbiornik retencyjny pod kątem dopływu wody, kiedy może jej brakować.
Jest to rozmowa na dalszą przyszłość, natomiast rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na gospodarkę wodną, możemy zauważyć dwa przeciwstawne sobie bieguny, czyli dwa ryzyka. Jedno to ryzyko powodzi, czyli zjawiska, które przychodzi bardzo dynamicznie. Zabiera ludziom dobytek, powoduje duże straty, natomiast równie szybko wody wezbrane, czy też te, które zalewają właśnie obszary zalewowe, opadają. Należy przystąpić do prac remontowych, do prac naprawczych i po prostu mamy zażegnany poniekąd kryzys, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu. Natomiast drugi biegun to susza, czyli zjawisko, które dostrzegalne jest gołym okiem dopiero po kilku sezonach, kiedy ono funkcjonuje. Kiedy ono istnieje, czyli po pierwsze niedobór wód deszczowych, obniżanie się poziomu wody w korytach rzecznych, a po wtóre obniżanie się poziomu wód gruntowych, czyli tych, z których zasadniczo korzystamy po prostu my wszyscy, czy to dla celów gospodarczych, czy dla celów bytowych, spożywczych również. I to susza jest tym zjawiskiem o wiele bardziej ryzykownym, o wiele bardziej negatywnym, ponieważ po pierwsze jest o wiele trudniej obserwowalna, a po drugie usuwanie skutków suszy trwa o wiele dłużej. Stąd konieczność budowy zbiorników retencyjnych, czy to małych, czy dużych, takich właśnie jak ten obiekt. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby po ustaniu okresu trwałości tej inwestycji...
No właśnie, co to znaczy ten ustany termin?
Okres trwałości, tak, jest to termin, w czasie którego inwestor musi zapewnić funkcjonowanie zasadnicze swojej inwestycji w kształcie takim, w jakim otrzymał środki na jej realizację. Montaż finansowy tego przedsięwzięcia zakłada udział wielu podmiotów, m.in. Banku Światowego, czy też Banku Rozwoju Rady Europy. To oczywiście również środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z jednej strony środki własne funduszu, czyli budżetowe, z drugiej zaś dotacja unijna, której fundusz jest instytucją wdrażającą, Wody Polskie zaś beneficjentem tych środków. Wobec czego po ustaniu 5-letniego okresu trwałości możemy rozmawiać o przekształceniu tej inwestycji, tej budowli w zbiornik wielofunkcyjny mokry, czyli taki, który zabezpieczy również wodę w swojej czaszy na wypadek jej niedoborów.
Linda Hoffman, rzecznik prasowy Polskie Wody Gliwickie. Na koniec rzecz bardzo ważna, bo obserwując różne budowy, pani Lindo, w Polsce, przemierzając Radiem Wnet wszerz i wzdłuż, zawsze o to pytamy. Jak układa się współpraca z tymi najwyższymi władarzami kraju, ministerstwami, funduszami ochrony środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i z tymi najmniejszymi, czyli gminami, powiatami? Czy można powiedzieć, że świadomość władarzy od Warszawy po gminy i powiaty poprawia się z roku na rok pod kątem
Państwa,
tej inwestycji?
Nie tylko świadomość, która podejrzewam, że była od zawsze. Natomiast przede wszystkim zmiana, którą obserwujemy, to głębokie zrozumienie dla realizowanej inwestycji. Tak? Tak jak już wspomniałam na początku, możemy zauważyć taki kontrast, czyli choćby to, że nie chodzi o to, aby tę inwestycję budować, tylko o to, żeby ją zbudować i uzyskać ten zamierzony efekt jak najszybciej. Wody Polskie jako inwestor tej inwestycji zauważają tę zmianę. Zauważamy również żywe zainteresowanie współpracą w ramach powstającej inwestycji ze strony włodarzy samorządowych, za co serdecznie w imieniu dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pana Łukasza Lange, w tym momencie mogę podziękować, bo jest to dla nas bardzo duże wsparcie, bardzo duża pomoc, a wiadomo, że jeżeli inwestycje o takich rozmiarach, wywierające również wpływ na bezpośrednie otoczenie, cieszą się zrozumieniem samorządu, cieszą się poparciem samorządu, czy też instytucji rządowych zaangażowanych w proces realizacji inwestycji, po prostu mają o wiele łatwiejszy start i o wiele łatwiejszą akomodację właśnie z tym najbliższym sobie otoczeniem.
Czego można życzyć rzecznikowi Polskich Wód Gliwickich? No dzisiaj po poranku wnet masa telefonów. Co było powodem zainteresowania dziennikarzy akurat dzisiaj?
Dziś powodem zainteresowania jest właśnie susza, do której już nawiązujemy, czyli niżówka hydrologiczna obserwowana na wszystkich niemal ciekach w kraju poprzez od mniejszych rzek, poprzez te średniej wielkości, jak również poprzez te duże, kluczowe dla nas rzeki, takie jak Odra, Wisła, czy na przykład Warta. Tak? Niedobór wody to jest to, co może spędzać sen z powiek. Musimy tutaj uspokoić, że jeżeli chodzi o wodę zabezpieczoną dla celów bytowych, do spożycia poprzez ludzi, tutaj jesteśmy bezpieczni. Natomiast sytuacja nie wygląda już tak kolorowo, jeżeli chodzi o tak zwany przepływ biologiczny w korytach rozmaitych cieków w kraju. Temu właśnie zapobieganiu temu skutkowi służą choćby zbiorniki retencyjne i zrównoważona gospodarka wodna prowadzona przez Wody Polskie na tych obiektach.
Polska w budowie, panie i panowie, Racibórz Dolny, ten suchy zbiornik, który już styczniową porą 2020 będzie oddany. Zrobimy wszystko, pani Lindo, żeby z Radiem Wnet pojawić się i być może już powiedzieć, że nie tylko Kraków 95,2, Warszawa 87,8, ale również Wrocław, Szczecin, Białystok. Dziękuję pięknie.
Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję również wkrótce usłyszeć Państwa w eterze przestrzeni województwa śląskiego, czego serdecznie życzę. I zapraszam do relacji w chwili, kiedy już zbiornik uzyska swoją pełną funkcjonalność, a jak Państwo widzą, nastąpi to już wkrótce.